Producentem piątego sezonu śledztwa Pisma jest Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Partnerem strategicznym piątego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. Słuchasz otwartej treści, którą udostępniamy w ramach promocji Pisma. Więcej poruszających reportaży, inspirujących esejów i wyjątkowych opowiadań znajdziesz w serwisie magazynpismo.pl i w aplikacji Audioteka. Pierwszy odcinek piątego sezonu śledztwa Pisma udostępniamy bezpłatnie. Kolejne odcinki będą dostępne tylko dla prenumeratorów miesięcznika Pismo Magazyn Opinii oraz subskrybentów Audioteka Klub.
Zwyczajne życie 30-latki. Praca, mąż, dwójka dzieci. Mieszkanie w podwarszawskim miasteczku. Tak było aż do pierwszych SMS-ów. Po nich przyszły kolejne. Dziesiątki, setki, przez miesiące, lata. Posłuchaj opowieści o nękaniu, stalkerach i ich ofierze. O jasnowidzeniu, manipulacji, oszustwach i zagmatwanych relacjach rodzinnych. I o walce o prawo do własnego spokojnego życia. Tu Katarzyna Błaszczyk. Będę dla Ciebie narratorką tej historii.
I Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Przeczytam Ci akta sądowe, wiadomości tekstowe z SMS-ów i fragmenty książek.
A to jest śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu.
Odcinek pierwszy. Córka i matka.
Gówno jadzie, dupo Lizusie, śmierdzący trupem dupy skurwysyna, śmierdzącego trupem. Żeby się temu ścierwo i tej starej korwie przypodobać.
Ja tego słucham non stop, no.
I powiem szczerze, że to było straszne.
Mało tego, ta oszczała się jebadło ze strachu, oczywiście po tym. No i ścierwo zaczęło zdychać z głodu, bo tak się bałaś, że się bałaś. Pojebie popierdolony oszuście.
Że tak naprawdę stwierdzałam, że jestem w stanie jakby znieść ubliżanie i jakąkolwiek, każdą przemoc. Tylko po to, żeby fizycznie być gdzieś blisko.
Historia, którą chcemy Ci opowiedzieć, rozgrywa się w jednej z podwarszawskich miejscowości. To nie jest luksusowe przedmieście stolicy, choć dużą część zajmują domy jednorodzinne. Od przeciętne, nieduże miasto. Na jednym z nowoczesnych osiedli mieszka Ola.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Średniego wzrostu 35-latka z ciemnymi włosami.
I my mamy bardzo dużo tutaj słońca, tak naprawdę. Teraz jest cień, ale później za chwilę to tu cały czas jest gdzieś słońce.
Ten nowy apartament został kupiony niedawno, na kredyt. Ola z wykształcenia jest psycholożką, ale pracuje w księgowości.
Wczoraj Andrzej wieszał półki, bo go zmusiłam do
tego. Od 5 lat mieszka ze swoim partnerem Andrzejem.
Ja jestem w Oli cały czas zakochany. Kocham ją jako osobę, jako kobietę i tyle, no.
Poznali się 9 lat temu, w 2015 roku, a na stałe związali się 3 lata później, kiedy Ola skończyła 30. Mają 2 córeczki, które chodzą do przedszkola.
Maja, jaką jestem mamą?
Najlepszą na świecie.
Staram się, jak mogę.
Na pozór wydaje się, że wiodą normalne życie. Jednak są dni, kiedy Ola cichnie. Nie jest w stanie być taka beztroska i radośnie się śmiać. To dni, kiedy na jej telefon przychodzą wiadomości. Czasami jedna, czasami kilkanaście, innym razem kilkadziesiąt.
Bo wreszcie korwa jest szczęśliwa, bo wreszcie może być korwą. I nikt nie będzie korwie mówił, że ma być księżniczką, bo korwa głupia jest szczęśliwa, że jest korwą głupią, bo jest korwą głupią i jest szczęśliwa i już. Ty pojebie bez własnego ducha, mózgu i rozumu.
Z
stalking. Większość z nas słyszało ten termin. Wielu miało nieszczęście zetknąć się z nim osobiście.
Bardzo ciekawe do przywołania są badania robione przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 40% ludzi powiedziało, że było nękanych w ciągu 5 lat poprzedzających badanie, więc to już są bardzo duże liczby.
O skalę tego zjawiska postanowiłyśmy zapytać doktor habilitowaną Dagmarę Woźniakowską, która jest kryminolożką i napisała książkę o stalkingu.
Od 2011 roku mamy prawo, które penalizuje stalking i od tego czasu tam zawsze było bardzo wysokie zagrożenie karą, bo to jest przestępstwo, które jest karane karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Tylko co 10 nękana osoba zgłasza to na policję. W sądach kończy się zaledwie 1/3 spraw.
No, bo zawsze jest tak, że naszą sprawę ktoś prowadzi. Właśnie, konkretny policjant, konkretna osoba w prokuraturze, konkretna osoba pełniąca funkcję sędziego. I trochę zależy, na kogo trafimy, jak bardzo empatyczna jest ta osoba, jak dużo ma zrozumienia sytuacji. I no, trzeba jakby spróbować do skutku.
Wszystkie skurwiałe pomioty twego kurestwa. Bękarty, które z ciebie wypełzną, z tego śmierdzącego trupem ścierwa cmentarnego chwasta. Chwaście do utylizacji.
Na pewno piszę o moich dzieciach, o moim partnerze, o mnie, że się nadajemy po prostu do utylizacji. Nie potrafiłam zaakceptować tego, że dziecko moje nazywa bękartem. A z drugiej strony sobie pomyślałam, że Boże kochany, no, ma frustrację jakąś ten człowiek w sobie i... Nie będę pisała, przestań pisać, bo to tylko będzie... A, odezwała się, już czyta.
W 2022 roku 4,5 tysiąca osób w Polsce, głównie kobiet, zgłosiło na policję sprawy dotyczące uporczywego nękania. Ponad 1700 osób zostało skazanych za stalking.
W związku z rozwojem techniki my mamy więcej tego typu zdarzeń. Natomiast to nie jest tak, że jakby ludzie się bardzo zmienili, tylko po prostu technika pozwala im działać aktywniej.
Przecież wysyłając SMS-y zostawiają namacalne ślady tego, co robią.
No tak, no ale cała historia ze stalkingiem jest taka, że sprawca bardzo często działa dlatego, że jest w takim... anormalnym stanie pobudzenia emocjonalnego.
W 2022 roku w 7 przypadkach ofiary stalkingu próbowały odebrać sobie życie. Zanim usłyszysz więcej o stalkerze Oli, chciałybyśmy opowiedzieć Ci inną historię, która jak w pigułce pokazuje, jak łatwo i z jakiego błahego powodu można paść ofiarą nękania.
Ja przychodzę, on się patrzy na mnie, śmieje się i mówi: jesteś żałosną kurwą, pizdą, żałosną pizdą, ty głupia pizdo.
Agata Pruchniewska jest aktorką. Wydała również kilka książek i chociaż grała w wielu filmach i serialach, to nie jest celebrytką.
Tak wyglądał. Był okrąglutki, przeciętnej urody powiedziałabym, łysiejący i ma psa groźnej rasy. Ale pies akurat jest w ogóle nie groźny, jest bardzo łagodny. Zaczęło się tak, że spotykaliśmy się na spacerach, ponieważ ja z moim psem chodzę na taki godzinny, długi spacer wokół osiedla. I mój sąsiad też tamtędy chodził i któregoś razu mnie zaczepił. Doszedł do tego, że jestem aktorką, porozmawialiśmy chwilę, przeszliśmy na ty. Przy której z tych rozmów zapytał, czy może mnie dodać do znajomych na Facebooku. No i mnie dodał i potem bardzo aktywny był na tym moim profilu na Facebooku. Nie czułam w tym żadnego podtekstu męsko-damskiego, bo on cały czas mówił o swojej żonie z dużą miłością, więc też nie czułam, że on mnie będzie chciał podrywać, broń Boże. Natomiast bardzo chciał we mnie mieć chyba koleżankę, przyjaciółkę. Nigdy go nie zaczepiałam sama.
Jednak były momenty, gdy Agata czuła się niepewnie.
Zdziwiło mnie i zaniepokoiło trochę, że opowiadał mi o sobie rzeczy takie dość intymne. Że z byłą żoną byli w restauracji, że się upili, że wiązała się jakaś szamotanina. Powiedział coś policjantowi, no i to był dodatkowy zarzut, że on tam napaść na policjanta, a on po prostu mu powiedział, żeby wypierdalał, przepraszam, no tak. No i został za to wyrok 3 lat w zawieszeniu na 5 chyba. Tylko nie mów nic mojej żonie, bo nic nie wie o tym. Ja się z tym poczułam bardzo dziwnie.
Mimo tych niepokojących sygnałów, Agata nie urwała tego kontaktu. Nagle po 1,5 roku znajomości...
Ja bym w życiu nie sądziła, że to może wywołać taką lawinę. Mamy tu działki, taki rot, i na tych działkach mieszka nielegalnie taka bezdomna pani, chora psychicznie, która hoduje nielegalnie tu zwierzęta. Są z nią wiecznie problemy, są interwencje, ponieważ ona nie potrafi sprawować prawidłowej opieki nad tymi zwierzętami. To były kozy, kury, gęsi. Przyglądaliśmy się temu i ona sobie sprawiła kozy, młode kozy, i w zimie te kozy tam na tej działce były bez żadnego zabezpieczenia, bez niczego, i on strasznie, on tam chodził, ja akurat zimą tamtędy nie chodziłam, on tam chodził, no i napisał do mnie znowu któregoś wieczoru, że to jest straszne, te młode kózki są tam bez żadnego zabezpieczenia, trzeba coś z tym zrobić, może byś się odezwała do jakiejś fundacji dla zwierząt. Ja mu powiedziałam, słuchaj, ty się też możesz tym zająć przecież, tak samo jak ja. I to był trigger.
Zaczął zamieszczać komentarze na jej zawodowych profilach na Instagramie.
Możesz przeczytać?
Jesteś smutnym człowiekiem, ale niepotrzebnie nad tobą się litowałem. A tymczasem bezdomna kobieta maltretuje zwierzęta, bo ty i tobie podobne dają się oszukiwać i zamiast pomagać zwierzętom włażą w dupę bezdomnej starej cipie. Mogłam być jego przyjaciółką, a zrobiłam sobie z niego wroga, ale miałam wybór, a on jako wróg jest przeskurwysynem.
Wysyłał też do niej wiadomości.
O ten. Jeśli nie odpowiesz, to jutro przyjdę do ciebie do domu pogadać i nie będziesz zadowolona z tego, co powiedzą sąsiedzi. A może... Czy wiesz, że jesteś głupią blondyną? Czy wiesz, że nie masz przyszłości w tym zawodzie i jako singiel? Czy wiesz, że lansujesz się rzekomą pomocą dla zwierząt, a tylko pokazujesz, że jesteś nikim? Czy wiesz, Szczena, że na tym osiedlu masz pozamiatane? Jesteś obleśnym człowiekiem. Jako przyjaciel jestem niezastąpiony, jako wróg jestem przeskurwysynem. Miałaś wybór.
Stalker zamieszczał również posty na facebookowej grupie sąsiedzkiej.
Kolega aktor, z którym grałam wiele lat temu w filmie, został aresztowany za pedofilię. To nie jest mój kolega aktor, żeby to wybrzmiało. Nigdy nie był moim kolegą. I on został aresztowany za pedofilię, a on, ten mój stalker, wygrzebał z internetu jakieś zdjęcie moje z tym człowiekiem, bo graliśmy małżeństwo. I to zdjęcie wkleił do grupy z dopiskiem, że ja wspieram pedofila.
Nękanie trwało 2 lata. Chwilami wydawało się, że przestaje, ale przerwa nigdy nie trwała długo.
Na pierwszym piętrze tam.
Ze swojej sypialni Agata widzi okna mieszkania sąsiada.
Jak wychodziłaś w tamtym czasie, czy czułaś się tak, a może on na mnie patrzy?
Tak, co raz.
Dagmara Woźniakowska, kryminolożka, jest koleżanką aktorki.
I wiem, że ona się bała na przykład. Z nią chodziłam z psem na spacer i ona widziała tego pana i zmieniałyśmy drogę, żeby z tym panem się nie spotkać, żeby uniknąć konfrontacji.
Dlaczego ona, kiedy to stalkowanie trwało i ona tak źle się z tym czuła, dlaczego nie poszła porozmawiać z tym stalkerem?
No nie, dlatego, że to jest nakręcanie stalkera, który jest w jakimś chorym stanie emocjonalnym i jest nakręcony na czymś, w związku z tym budowanie kontaktu nic nie da. To nie jest osoba, która powie, o, sprawia ci to przykrość. No to nie pomyślałem, że może ci to sprawiać przykrość, to bardzo cię przepraszam.
W końcu aktorka zgłosiła nękanie na policję. Przesłuchano również żonę stalkera, która między innymi zeznała.
Jest 46-letnią starą panną z psem, utrzymywaną głównie przez rodziców. Zaś pieniądze zarobione wydaje na własne przyjemności.
Ja się popłakałam tam u tego policjanta po tym, jak to przeczytałam. Ja widziałam, że on był zaangażowany i że mu było mnie żal po prostu.
Natomiast prokuratura uznała, że skoro sąsiedzi znają się tak długo, to jest to najwyżej sprzeczka. I zasugerowała, że Agata sama sprowokowała konflikt.
Nie dowiodłam tego, że istnieje realne zagrożenie. Nie dowiodłam tego, że on jest chory psychicznie. I nie dowiodłam tego, że on był karany. No to ja teraz pytam prokuratury, jak ja mam tego dowieść?
Prokuratura umorzyła sprawę, stwierdzając między innymi.
Przeciętny człowiek o porównywalnych cechach osobowości, psychiki, intelektu, w porównywalnych warunkach nie uznałby groźby za karalną i wzbudzającą obawę.
Kobiecie pomógł dzielnicowy, który poszedł porozmawiać z sąsiadem.
I powiedział mi wtedy ten policjant, rozmawiałam z nim tak, że mam nadzieję, że on pani da spokój. Potem rzeczywiście mi dał spokój. Nie wiem, czy to było po tej rozmowie, czy był inny powód. Na początku się obwiniałam, ale potem jednak doszłam do wniosku, że jednak nie tędy droga. Ja nie zrobiłam nic, żeby temu człowiekowi, żeby on się tak zaangażował w naszą relację, żeby on się tak poczuł dotknięty. Ja go niczym nie uraziłam. Że on sobie coś uroił, ten człowiek po prostu. I myślę, że tak jest w większości stalkerów, bo też koleżanka miała stalkerkę, która z kolei do niej przychodziła do domu, siedziała pod domem, siedziała z dziećmi w autobusie, jak dzieci jechały autobusem. Więc to nie jest tak, że jesteś bezpieczny i że tobie się to nie przytrafi.
Ola, o której zaczęłyśmy opowiadać wcześniej, nie jest aktorką, nie jest celebrytką, nie jest nikim znanym, ani w Polsce, ani w swoim podwarszawskim miasteczku.
A które SMS-y przychodziły?
Popołudniami późnymi. Zazwyczaj przychodziły późnym popołudniem, czyli domniemam, bo nie wiem tego na pewno, że to już było po zakończonym dniu pracy, wszystkich obowiązków i zaczynała się wena twórcza.
I jak reagowałaś, jak one przychodziły? W ogóle odczytywałaś je na bieżąco? Czy...
Na początku tak, a później przestałam.
No wydaje mi się, że była zmęczona i zdenerwowana bezustannie. Jak się widzieliśmy i byliśmy sami, to łapała oddech. No ale miała cały czas gdzieś z tyłu głowy to, co się dzieje.
Także Korwo śmieciu zakłamany, wracając do sedna sprawy. To już na pewno są groźby obsralne według Gadziego morskiego prawa. A na pewno wzbudziło to w tobie uzasadnione poczucie zagrożenia. To ścierwa cmentarne też mają prywatność? No popatrz ty, popatrz.
Wiadomości są nie tylko pisemne, ale zawierają też MMS-owe obrazki i filmy. Na przykład kopulujące ze sobą zwierzęta, fotografie miski klozetowej albo babci siedzącej przed otwartym, brudnym tojtojem.
Czasami mi się gotowało coś tam w środku, w zależności co przeczytałam, tak? Czy... Znowu jakieś groźby, czy jakieś takie były tam informacje, że moje dziecko jest bankartem. Wtedy chyba nawet się popłakałam. Boże, wie jak człowiek może w ogóle coś takiego mówić na temat dziecka, które...
Jest niewinne, małe.
Na początku tego było, wydaje mi się, najwięcej. Potrafiłam się położyć spać i odczytanych, nieodczytanych wiadomości mieć na przykład 38, 40, a czasami nic, a czasami dwie, a czasami jedną, a później na przykład 60.
I twoje imię dla wolnych istot to Tępa Korwa. Ślepa i głucha Tępa Korwa sprzedajna za miskę ryżu i kawałek kąta w chlewie.
Setki SMS-ów obraźliwych, wyzywania...
Straszne, jakby straszne, to po prostu było straszne. Ja bałam się o siebie, bo się bałam o siebie, ale mam wrażenie, że po każdej akcji, codziennie rano, jak wstawałam, to okej, jest następny dzień, może dzisiaj będzie lepiej, ale udało nam się przeżyć.
Jak dzisiaj?
No jest stres mały. Chyba najbardziej spowodowany jakby tutaj tym, co zawsze, czyli ewentualnym spotkaniem oko w oko.
No już widać po twarzy, że przeżywasz.
Weszłam.
To już ci się zmieniła twarz, się zaczerwieniłaś, masz oczy szkliste.
W 2019 roku Ola zgłosiła nękanie na policję. Dopiero po 4 latach sprawa trafiła na wokandę. Towarzyszyłyśmy jej w sądzie.
Nie wyobrażam sobie, żebym ja moim dzieciom pozwalała na robienie krzywdy przez kogokolwiek. Nie wyobrażam sobie, żebym ja mogła się w stosunku do kogoś w ten sposób zachowywać. I doszło do sytuacji, gdzie jakby ja się poczułam na tyle zagrożona, że stwierdziłam, że może jednak coś się da z tym zrobić, żebym poczuła się bezpieczniej.
Zapraszam na salę wszystkich w sprawie oskarżonej Agaty.
Oskarżona Agata J. jest mamą Oli. Sędzia nie zgodziła się na nagrywanie na sali sądowej, ale pozwoliła nam zajrzeć do akt. Znajduje się w nich 150 stron A4, na których wydrukowano SMS-y i MMS-y wysyłane do Oli z telefonu matki. SMS-y są pełne wulgaryzmów, poniżają, a nawet zawierają groźby pobicia i śmierci.
Bo kibel wybrałaś za dom, dlatego tyle wiedząc i widząc, kiblem się stałaś. A imię twoje jest takie, bo kiblem jesteś, kiblu. Dopóki kiblem jesteś.
Czy możesz sobie wyobrazić, że pewnego dnia twoja mama zaczyna wysyłać ci wulgarne, agresywne, przemocowe wiadomości? Nie jedną czy dwie w emocjach, po kłótni, ale dziesiątki, setki, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Co wydarzyło się między Olą a jej matką?
skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie.
Pojechałyśmy na osiedle, w którym stoi czteropiętrowy blok z czasów PRL-u. Agata, mama Oli, mieszkała tam od dziecka, a potem, kiedy pojawiła się Ola, spędziły tam jeszcze kilkanaście lat.
Dobrze, że jest remont w tej chwili w jednym z mieszkań, bo mogłyśmy wejść na klatkę.
Na każdym piętrze tutaj jest 6 mieszkań. Poszukajmy osoby, która tu mieszka najdłużej.
Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj nas pokierowano, że pani może być osobą, która znała mieszkanki dawne tej klatki.
Ola córka, a Agata mama. Z moimi córkami kolegowały się, bo to jeden rocznik.
Z Agatą?
Agata. Aha. Mama jej trochę była i wyprowadziła się do Warszawy, bo miała jakiegoś pana, a tato ich wychowywał. Później tato wyjechał za granicę, Agata wyszła za mąż, ale oni się rozeszli chyba.
I one zamieszkały z Olą, same były?
Tak. Bardzo sympatyczni ludzie, jedno i drugie, bardzo.
No z tego, co sąsiedzi mówią, to wygląda na to, że Agata nie miała łatwego życia.
No nie, została porzucona przecież przez mamę jako 11-latka.
I została sama z tatą. To musiało być trudne.
Ona była młodziutka, bo miała 20 parę lat. 20 jak nie urodziła, więc te 20 parę jak została samotnie wychowującą matką, która jakby musiała na wszystko zarobić i wszystko ogarnąć. Co myślę, że jej wychodziło bardzo dobrze. Moi rodzice się rozstali, jak ja miałam bodajże 5 lub 6 lat. I mój tata zniknął z mojego życia na kilka lat. Nie chcę mówić dlaczego, ale zniknął. No i wychowywała mnie tylko mama. Przy pomocy tam powiedzmy sąsiadki, no bo musiała pracować, samotnie wychowująca i tak dalej. Generalnie dbała o mój dobrostan, myślę, materialny. Nigdy jakby mi nic w życiu nie brakowało. Materialnie na pewno. Myślę, że emocjonalnie po prostu mamy.
Wszyscy dawni sąsiedzi Agaty i Oli, z którymi rozmawiałyśmy, wspominali je podobnie.
A jak tak pani pamięta z tamtych czasów, to jakie były relacje między nimi, między mamą a córką?
Całkiem normalnie mi się wydaje. Potem się chyba trochę coś zepsuło, jak się stąd wyprowadzili. Mieszkam w tym bloku 55 lat i Agata to była rówieśnicą mojej córki. To była bardzo przyzwoita kobieta. No, mama się rozwiodła.
Z ojcem Oli, tak?
Z ojcem Oli, a później to już wyprowadziły się i już straciłam w ogóle kontakt.
Dzieciństwo Oli mogło być trudne, skoro jej rodzice się rozwiedli, ale najwyraźniej nie wtedy pojawiły się problemy, które doprowadziły do setek obrzydliwych wiadomości, zdjęć i filmów, a matkę i córkę na salę sądową. Zastanawiałyśmy się, kim jest Agata. W aktach sądowych znalazłyśmy o niej takie informacje.
Wykształcenie wyższe, Politechnika Radomska. Stan cywilny, rozwiedziona. Partner, tak. Stan zdrowia, dobry. Nieleczona psychiatrycznie, neurologicznie, odwykowo.
Z jednej strony trochę jej zazdroszczę tego, że postawiła na to, że jakby na siebie. Bo tak naprawdę wybrała siebie w tym wszystkim. Ja to tak widzę, tak? Jeżeli ona, tak jak twierdzi, że czuje się szczęśliwa, no to szkoda, że po trupach do celu, no ale cieszę się, że jest szczęśliwa. Bo żyje tak, jak żyje.
Miejsce pracy lub źródło utrzymania. Własna działalność gospodarcza. Księgowa. Dochody miesięczne brutto wraz z dodatkami i premią 10 tysięcy. Stan majątkowy. Dom o powierzchni około 120 metrów kwadratowych. Działka rolna. Współwłasność z córką. Seat rok 2019. Tiguan rok 2019. Transporter około 10 lat.
Ona jakby zapewniała materialny byt nam, bo to ona pracowała i do tej pracy była prawie non-stop. Jak nie była w pracy, to była na randce z kimś tam albo gdzieś tam, więc tak naprawdę no, ja byłam w tym wszystkim gdzieś tam podrzucona do cioci, do babci, do sąsiadki.
Liczba dzieci i ich wiek. Jedno dziecko w wieku 35 lat. Poprzednia karalność i dane co do odbycia kary niekarana.
Ja wiem, że ona się starała, tak? Ale jej naprawdę bardzo dużo czasu nie było. Ja nie pamiętam, żebym ja wspólnie z mamą malowała. Ja nie śpiewałam z mamą. W ogóle nie pamiętam żadnej wspólnej zabawy. Jakby nie wychwalając samej siebie, ja jej naprawdę nie sprawiałam problemów. Ona nie musiała się martwić tym, że ja nie będę chodziła do szkoły. Nie musiała się martwić tym, że nie odrobię lekcji. Dawała mi dużo swobody.
Michał i Ola byli w jednej paczce znajomych. Przyjaźnili się jeszcze w gimnazjum. Michał często bywał w dwupokojowym mieszkaniu z małą kuchnią, gdzie spotykał Agatę.
No właśnie, widzisz, to jest takie nietypowe, bo mama Oli po prostu nie krępowała jakby młodzieży. No, mówię, no, to słowo młodzieżowa mama pasuje idealnie, bo mogłem wpaść do Oli, pogadać na różne tematy, nie wiem, coś poważnego bądź zupełnie niepoważnego i jak była tam obok mama Oli, pani Agata, to ona w ogóle nie przeszkadza, jakby nie krępowała tej rozmowy.
Michał był takim łobuzem. Powiedzmy, że on sobie już jako nastolatek popalał, on sobie popijał, pozostali raczej rzadko i jakby nie było z tym problemu, żeby on jako nastolatek musiał się kryć na przykład przed moją mamą. Ona to akceptowała, bo sama paliła jak miała 13 lat.
Była bardzo otwartą mamą. Taką, gdzie w zasadzie chyba można było mamie Oli, czyli pani Agacie powiedzieć wszystko. I ona tak wie, tak czuje, że mógłbym jej powiedzieć rzeczy, które wstydziłbym się powiedzieć moim rodzicom. Ja bym nie spędził 2 tygodni ze swoimi rodzicami pod jednym dachem i z moimi znajomymi na działce, a z małą Agatę spokojnie. Nie była traktowana w kategorii dziadersów. Była wtedy bardzo nowoczesnym rodzicem. No, takim rodzicem, którego chyba każdy z nas by chciał mieć, bo czy udostępniała dom Oli, czy pozwalała jechać gdzieś do siebie na działkę potem. Wydawała się taką serialową mamą, że wymaga, ale jest taką fajną mamą, która bardzo dużo rozumie. Widywaliśmy się praktycznie codziennie, albo w szkole, albo po szkole. Wydaje mi się, że ona i tak wiedziała o nas wszystko, bo no Ola na pewno jej mówiła, no bo no wydaje mi się, że w tamtych czasach to mama Oli była też dla Oli taką przyjaciółką. No one miały tylko siebie, no bo Ola była bardzo blisko z mamą wtedy. No ja nie miałem takich relacji z rodzicami i chyba żadna z naszej grupy też nie miała takich relacji, a Ola miała.
Gdzie generalnie mam poczucie, że ona mnie kochała. I myślę, że wiele rzeczy robiła z troski o mnie, takie, a nie inne, jakie się wydawało najlepiej. Może mnie dalej kocha, nie wiem.
Ty tępa korwo, a może fajniej być tępą korwą. To my przyjedziemy wszyscy do tego chlewu, kibla, żebyś nam pokazała, że fajniej jest być tępą korwą.
W czerwcu 2023 roku przed sądem rejonowym rozpoczęło się postępowanie w sprawie uporczywego nękania. To czyn zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Powiedziałeś, że najtrudniejszy będzie Dzień Matki.
Pewnie przykro mi będzie, tak, że ja do tej swojej mamy nie zadzwonię. I że jakby w ogóle nie mam możliwości cieszyć się z nią różnymi rzeczami, chociażby tym, że sama jestem mamą. To też było dla mnie bardzo trudne. Mój okres ciąży, gdzie tak naprawdę był tylko jeden dzień, gdzie mogłam z nią porozmawiać normalnie na ten temat. I wtedy mi się wydawało, że ja się mogę z tego cieszyć, ona się z tego cieszy, a później było tylko gorzej. I prawda jest taka, że gdyby nie to, że byłam w ciąży, to myślę, że ja bym żadnego wniosku nie złożyła. Gdyby sprawa dotyczyła tylko mnie. Ale nie dotyczyła tylko mnie, tak? I doszło do sytuacji, gdzie jakby ja się poczułam na tyle zagrożona, że stwierdziłam, że może jednak coś się da z tym zrobić, żebym poczuła się bezpiecznie.
Podczas przesłuchania na policji Agata zeznała.
W godzinach wieczornych wysyłam mojej córce wiadomości, SMS i MMS w ilościach od 1 do 20 lub nawet więcej. Te wiadomości mają treści ostrzegawcze, zmuszające do myślenia, czyli do przypominania sobie, analizowania, porównywania i wyobrażania sobie, co będzie dalej. Wysyłam jej też wiadomości MMS w postaci zdjęć, filmów i nagrań. Ja nie rozumiem pytania, czy wysyłałam swojej córce także zdjęcia oraz wiadomości zawierające wulgaryzmy, słowa poniżające, zdjęcia mające kontekst pornograficzny. Dla mnie to jest przekazywanie córce informacji i opis sytuacji.
Nie jest jeszcze cień jakichś uczuć, bo jak czytałam akta, to jej przesłuchanie, był tam fragment, bo odnotowują raczej większość rzeczy i oczywiście jak ktoś się popłacze, to zawsze odnotują i było jakby adnotacja, że ona podczas przesłuchania jak się wzruszyła, popłakała, nie wiem. Wątpię, żeby to było w jej przypadku wymuszone. Wydaje mi się, że raczej to było szczere, tak? Ale no nie wierzę jej, po prostu jej nie wierzę. Ona mi tyle razy obiecywała różne rzeczy i zawiodła mnie w takich kwestiach, które były dla mnie ważne i istotne, że nie ma w ogóle szansy na to, żebyśmy się jakby przynajmniej przez jakiś dłuższy jeszcze czas w ogóle się dogadały. Nie wiem, o czym miałabym z nią rozmawiać. Nie wiem.
Wciąż jednak nie rozumiemy, jak ta najwyraźniej dobra relacja między córką a matką mogła się popsuć tak bardzo. Owszem, Agata była bardzo zabiegana. Ola mogła czasami czuć się pozostawiona sama sobie. Ale to nie uzasadnia tego, że od 4 lat jest nękana. Ale jest jedna rzecz, która zmieniła się, kiedy Ola wkraczała w pełnoletność.
Jakby moja mama była bardzo atrakcyjną kobietą, zadbaną. Zawsze miała ładnie zrobione włosy, zrobione paznokcie, zawsze była ładnie ubrana.
Kobieta, która mogła się podobać.
No tak, no wyobrażam sobie, że tak, jak najbardziej. No. Kolor włosów był różny, chyba raczej z brunetką mama Oli. Kobieca to jest bardzo dobre określenie. Ale była przede wszystkim bardzo zaradną kobietą. Wydaje mi się, że ona miała wiele takich cech, żeby się komuś podobać, bo prowadziła swój biznes.
Z tego, co pamiętam, jak moi rodzice się rozstali, moja mama chyba w te same wakacje poznała mężczyznę, który był żonaty, miał 2 dzieci i ona była jakby tą, no nazwijmy to wprost, kochanką. I zawsze była gdzieś tam z doskoku, bo ten jeden był przez lat 11, bo w międzyczasie było rozstanie wielkie na rok i ktoś tam był jeszcze.
Wydarzenie, które zmieniło wszystko, miało miejsce w 2006 roku, kiedy Ola kończyła 18 lat.
No i nagle się pojawił taki pan. I tak naprawdę tutaj można zacząć historię partnera mojej mamy.
O Jezu, no, łysy, niski facet z brzuszkiem i z takim dziwnym, z dziwną naroślą na środku czoła. No.
Przyszedł do nas z jedną torbą, gdzie miał 5 rzeczy na krzyż. Z jedną parą spodni, jedną parą gaci, Pismem Świętym, z foliową torebką.
A tak na marginesie, to w tak zwanej podstawówce wołali na mnie Daro. I nawet mi się to podobało, zanim dupolizy zaczęły mówić Daro Darecki.
Kim jest człowiek, którego pojawienie się tak strasznie odmieniło relacje matki i córki? Opowiemy ci o tym w kolejnym odcinku Śledztwa Pisma. Za tydzień.
Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Pierwszy odcinek 5. sezonu Śledztwa Pisma udostępniamy bezpłatnie. Kolejne odcinki będą dostępne tylko dla prenumeratorów i subskrybentów miesięcznika Pismo Magazyn Opinii oraz subskrybentów Audioteka Klub. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży, także w wersji audio. Wykup prenumeratę lub dostęp online do pisma i korzystaj z wszystkich treści w serwisie, w tym z ponad 1000 materiałów audio. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Partnerem strategicznym 5. sezonu Śledztwa Pisma jest Audioteka. Autorkami 5. sezonu są Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska z projektu Torba Reportera i Podcastera. Producentem jest Piotr Nesterowicz. Koordynacja projektu Iga Gromska. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Muzyka Wojtek Wierzba i Piotr Lakwaj. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. Grafika Marta Róża Żak. Ta historia dotyczy osób, które doświadczyły stalkingu oraz innych form przemocy. Dlatego polecamy miejsca, do których można bezpłatnie zadzwonić, żeby poprosić o pomoc albo po prostu porozmawiać. Jeśli ty, ktoś z twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadczacie przemocy, skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 800 120 002. Na stronie Niebieskiej Linii znajdziesz również instrukcję postępowania w przypadku stalkingu. Jeśli jesteś ofiarą prześladowania, skontaktuj się z policją pod numerem alarmowym 112. Możesz też odezwać się do całodobowego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Zadzwonić pod bezpłatny numer 800 70 22 22. Napisać maila lub skorzystać z czatu na stronie. Dyskrecję i anonimowość zapewnia również linia pomocy pokrzywdzonym. Numer SOS 222 309 900 i antyprzemocowa linia pomocy Sekset 720 720 020, działająca od poniedziałku do soboty.